Wśród organizacji pożytku publicznego jest także Polski Związek Niewidomych, który reprezentuje pani Elżbieta Oleksiak. To trochę zaskoczenie, że Polski Związek Niewidomych, organizacja tak znana, z tak długą tradycją, no jest również organizacją pożytku publicznego.
Tak, jesteśmy organizacją pożytku publicznego z bardzo długą tradycją, bo w tym roku właśnie nasza organizacja obchodziła 70-lecie, w 51 roku powstaliśmy, a wcześniej 5 lat było takie zjednoczenie ruchu niewidomych w Polsce, także zjednoczenie tego ruchu to już 75 lat, a nasza organizacja 70 lat. Jesteśmy wyjątkową organizacją z tego względu też, nie tylko z powodu tej długich lat działalności, ale z tego powodu również, że jesteśmy organizacją członkowską. Dzisiaj pewnie Państwo znają wiele różnych fundacji, które powstają i działają na rzecz, a my jesteśmy organizacją, która zrzesza członków. My mamy około 40 tysięcy członków, osób, które mają problemy ze wzrokiem, poważne, bo to są ludzie z tak zwanym znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu wzroku, czyli z tym najwyższym. Nie mamy osób z lekkim i mamy około 40 tysięcy takich członków, a co roku przyjmujemy około 2 tysięcy nowych osób mających problemy ze wzrokiem.
I ta wieloletnia tradycja pewnie pozwala nieco łatwiej funkcjonować stowarzyszeniu, które powstało 20 lat temu, no bo wtedy właśnie ustawa o stowarzyszeniach się pojawiła, dopuściła taką możliwość i w oparciu o tę wieloletnią, no wówczas 50-letnią tradycję, stowarzyszenie mogło ruszyć do boju, czy właściwie na pomoc osobom cierpiącym z powodu ułomności dotyczących wzroku.
Korzystamy z 1%, korzystamy w skali całej Polski. My w tej chwili tutaj z Panem rozmawiamy, jesteśmy na ulicy Konwiktorskiej 9, gdzie mieści się siedziba główna Polskiego Związku Niewidomych, ale my mamy 16 jednostek wojewódzkich w całym kraju. To są jednostki mające osobowość prawną. My je nazywamy okręgami Polskiego Związku Niewidomych. Mamy jednostki powiatowe, prawie w każdym powiecie swoją jednostkę, te już nie mają osobowości prawnej. Mamy 17 jednostek w całej Polsce różnego rodzaju. Są to domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, placówki medyczne. Mamy również ośrodki rehabilitacji. Także tych jednostek jest bardzo dużo i dla jednostek takich powiatowych, tych małych, gdzie często nawet nie mamy zatrudnionych pracowników, pozyskanie środków z 1%, wszystko jedno w jakiej kwocie, jest dla nich nieraz sprawą w ogóle tego, czy funkcjonować, czy nie dla tych małych jednostek. Jest to, każdy grosz jest tam bardzo cenny.
Skomplikowana to struktura, jak słyszę. Pewnie zarządzanie nią nie jest proste, a przy okazji drugie pytanie, czy osoby potrzebujące odnajdują się w tej strukturze?
Osoby potrzebujące odnajdują się w tej strukturze, ponieważ staramy się jakoś w każdy możliwy sposób nagłaśniać tę informację o naszej działalności. Jest to trudne. Jest to trudne, jak pan zaznaczył, bo dotarcie do każdego z tych 40 tysięcy członków jest trudną sprawą. My mamy stronę internetową, korzystamy z portali społecznościowych, mamy biuletyn informacyjny, który dwa razy w miesiącu wydajemy, mamy czasopisma dla dorosłych i dla dzieci, ale wiadomo, osoby mają problemy ze wzrokiem. Nie wszyscy korzystają z tych nowoczesnych technologii. Do niektórych trzeba dotrzeć z wydawnictwami w postaci pisma Braille'a albo powiększonego druku. Jest to trudne, żeby do każdej osoby trafić z informacją. Niemniej jednak staramy się. Staramy się, bo uważam, że bardzo dużo robimy w skali całego kraju. Organizujemy przeróżne formy rehabilitacji. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne i różne szkolenia dla samych niewidomych, ale również dla kadry, dla osób współpracujących z niewidomymi, dla ich rodzin. Udzielamy takich, ja to nazywam poradami, dlatego że do nas pisze mnóstwo ludzi, dzwoni mnóstwo ludzi i pytają nas o rzeczy przeróżne, o rzeczy, które są związane z ich codziennym funkcjonowaniem, ale również z jakimiś problemami rodzinnymi, z problemami związanymi z leczeniem, z poradami prawnymi, społecznymi, że to jest też bardzo duża forma i działka naszej działalności, udzielanie porad właśnie przeróżnych. Ważne dla tych niewidomych, którzy są gdzieś tam bliżej miejsca zamieszkania, gdzie można dla nich organizować różne formy w miejscu zamieszkania, czyli dla osób starszych. Ważne są też takie po prostu spotkania w ich gronie, spotkania integracyjne, gdzie oni mogą razem z osobami o podobnych problemach spotkać się, porozmawiać o swoich problemach, ponarzekać, wymienić doświadczenia. Także to też ważna forma naszej działalności. Ale najważniejsze to powiedziałam, rehabilitacja. Rehabilitacja, tylko chciałabym mocno podkreślić. Wiele osób myśli, że rehabilitacja osób niewidomych, słabowidzących to są ćwiczenia, takie jak my rozumiemy, idziemy na fizykoterapię, fizjoterapię, gimnastykę. Nie. Rehabilitacja w naszym rozumieniu, zwłaszcza myślę tutaj o osobach nowo ociemniałych, które straciły niedawno czy tracą wzrok, to jest rehabilitacja psychologiczna, psychiczna, gdzie potrzebny jest psycholog, który powie, jak żyć w nowych warunkach, jak pozbyć się stresu, jak zaakceptować swoją nową sytuację. To jest rehabilitacja tak zwanych czynności życia codziennego, czyli tego wszystkiego, co na co dzień robimy, ale w momencie, kiedy tracimy wzrok, to zaczyna być problem. Jak skorzystać z zegarka, jak sobie zrobić herbatę, jak sobie zrobić kanapkę, jak się ogolić, jak się umalować w przypadku kobiet. Czyli to jest ta druga rehabilitacja. Trzecia, a może nawet druga, nauczanie się poruszania samodzielnie. My to nazywamy orientacją przestrzenną, nauka poruszania się z białą laską i orientowania w przestrzeni. To jest długi, trudny proces, bo to nie jest tylko umiejętność korzystania z tej laski, ale to jest też cały proces psychiczny, kiedy człowiek musi nauczyć się i zrozumieć, że on wyjdzie na ulicę, gdzie jest duży hałas, gdzie jest duży ruch, czyli przełamać się psychicznie, przestać się bać, przełamać swoje lęki, niepokoje i zacząć się przemieszczać samodzielnie. To jest kolejny nasz rodzaj rehabilitacji. Również taka rehabilitacja w stosunku do osób słabowidzących, bo Polski Związek Niewidomych, taka nazwa, ale to nie są tylko ludzie całkowicie niewidomi. Całkowicie niewidomych to my mamy może 5-7%, a reszta to są ludzie w mniejszym lub lepszym, większym stopniu, którzy jeszcze posiadają jakieś resztki wzroku. I te osoby trzeba inaczej rehabilitować, bo je trzeba nauczyć korzystać z tych resztek wzroku. My nie powinniśmy im zasłaniać oczu i uczyć ich, jak być niewidomym, chociaż to może ich spotkać też w życiu. Ale na razie my ich uczymy, jak wykorzystać te resztki wzroku, jakie pomoce dobrać, optyczne, nieoptyczne, które pomogą im w życiu jeszcze skorzystać z tych resztek, które posiadają. To jest cały kolejny rodzaj rehabilitacji. A również ostatnio tak bardzo modne ustawa o dostępności, czyli zorganizowanie całego tego wszystkiego, co mnie otacza, mojego miejsca zamieszkania i tego, co mnie otacza, żeby było dla mnie łatwiejsze. Wszystkimi sposobami, co mogę odebrać innymi zmysłami, dotykiem, słuchem, co mogę jeszcze odebrać tym słabym wzrokiem. Tak zorganizowanie miejsca, w którym mieszkam, pracuję, poruszam się, żeby ono było dla mnie łatwiejsze. To też jest pewien rodzaj rehabilitacji. Także ja mówiąc rehabilitacja niewidomych, słabowidzących, myślę o takich formach i tym się zajmuje związek. Owszem, również wspomagamy medycznie, ale tu głównie udzielamy porad, gdzie trafić, gdzie są jacy specjaliści, bo choroby są przeróżne. Okuliści się specjalizują w określonych chorobach, więc tu doradzamy, proponujemy, ale ewentualnie współdziałamy w rehabilitacji medycznej, jeżeli chodzi o ludzi niewidomych z dodatkowymi ograniczeniami. Takich też mamy około 10 tysięcy i ci ludzie to są na przykład niewidomi chorzy na cukrzycę, niewidomi ze stwardnieniem rozsianym, niewidomi z różnymi problemami ruchowymi i tu bardzo ściśle musi być powiązana ta nasza rehabilitacja z oddziaływaniami medycznymi. Powiązane musi to być po prostu.
Zastanawiam się, kim są członkowie stowarzyszenia, które od 20 lat wzięły na siebie obowiązek i ciężar pomagania osobom z ociemniałym. Podejrzewam, że to mogą być rodziny tych osób, może lekarze, ale tak naprawdę nie wiem, czy są tam ludzie, którzy nie doświadczyli problemów dotyczących utraty wzroku.
Pan powiedział, że które pomaga od 20 lat, od 70 lat, a od 20 jako organizacja pożytku publicznego. Tak. Kim są ci ludzie? Ci ludzie to są ludzie od urodzenia do śmierci. To są ludzie, którzy urodzili się niewidomi, to są ludzie, którzy ociemniali w trakcie życia, to są ludzie w różnym wieku, z różnym stopniem niewidzenia i z właśnie, tak jak powiedziałam, niewidomi bądź słabowidzący, ludzie z różnym wykształceniem, ludzie z różnymi zasobami finansowymi i możliwościami intelektualnymi. To jest cały przekrój społeczeństwa. Tutaj się akurat nie różnimy, przyjmujemy wszystkich, z tym, że, tak jak powiedziałam na początku, musi to być ten stopień z powodu wzroku znaczny lub umiarkowany, czyli ten najwyższy stopień niepełnosprawności, dwa najwyższe stopnie. Ale ludzi mamy przeróżnych. Oczywiście, jakbyśmy popatrzyli na naszą populację w różnych grupach wiekowych, to ona będzie różna. Dzieci jest mniej, najwięcej jest ludzi starszych, bo wzrok traci się również z tego powodu, że robimy się coraz starsi i różne organy nam słabną i również wzrok. Ale mamy również dzieci, młodzież, ludzi, którzy są w kwiecie wieku i pracują aktywnie i są bardzo aktywni. Ciągle może jeszcze najbardziej ja ubolewam nad tym, że za późno niektórzy do nas trafiają. Ale też i nie dziwię się temu, dlatego że rodzice, którzy zaczynają mieć problem i widzą, że ich dziecko ma jakieś problemy ze wzrokiem, oni nim do nas trafią i się zapiszą do związku, czyli staną się tym członkiem Polskiego Związku Niewidomych, to oni muszą zaakceptować to, że ich dziecko jest niewidome. Bo oni sobie myślą tak, no zaraz, Polski Związek Niewidomych, ja tam należę, czyli moje dziecko jest niewidome, a ja nie chcę jeszcze, żeby ono było niewidome. Ja zrobię wszystko, poruszę niebo i ziemię i poszukam takich sposobów i takich metod, że ono może nie będzie niewidome, więc tutaj, jeżeli chodzi o rodziców, przeciąga się ten okres.
Taka bariera psychologiczna
Taka bariera psychologiczna. Nie chcę zaakceptować tego po prostu. Nie chcę należeć na razie do tej organizacji, a nie uzyskiwać od niej pomocy, bo jeszcze mam nadzieję, że będzie lepiej, że będzie moje dziecko widzieć. I tutaj czasami ubolewamy nad tym, bo trzeba równocześnie zaczynać i proces leczenia, i proces rehabilitacji, bo potem niektóre rzeczy są już niestety nie do odwrócenia.
No bo oswojenie się osoby oraz jej otoczenia z chorobą to jest chyba pierwszy krok do tego, żeby z tą chorobą zacząć walczyć.
No tak, tak. Są różne mądre publikacje na ten temat. Jest taka świetna publikacja Ślepota Karola, która mówi o tych procesach przechodzenia, takich psychicznych, psychologicznych procesach, kiedy człowiek traci wzrok, co się z nim dzieje, jakie straszne przeżywa okresy depresyjne, nawet mówi się tam o różnych myślach samobójczych. No jest to bardzo trudne i właśnie takim najwyższym poziomem tej rehabilitacji to jest zaakceptowanie swojej niepełnosprawności. Powiedzenie sobie tak, mam problemy ze wzrokiem, muszę z tym żyć i teraz muszę się nauczyć, jak żyć w tych nowych warunkach. To jest najwyższy stopień. Nie zawsze się to udaje.
W trakcie Pani wypowiedzi pojawiał się już motyw 1%. On jest oczywiście ważny dla Państwa działalności, ale pytanie brzmi, jak w ogóle wygląda finansowanie działań Polskiego Związku Niewidomych, tak obszernych, jak Pani przecież mówiła, spektrum działań, którymi się zajmujecie, jest ogromne.
Jeżeli chodzi o nasze finansowanie, to jest ono, tak jak i cała nasza organizacja, różnorodna, takie różnorodne finansowanie, ale głównie piszemy projekty, wygrywamy je albo nie, To jest jedno źródło naszych dochodów. Czasami jakieś darowizny, jacyś sponsorzy w bardzo niewielkim stopniu. Niektóre z naszych placówek, takie jak na przykład domy pomocy społecznej, są finansowane tak jak wszystkie domy. Z tym, że jest nam tutaj trudniej, bo o całą strukturę tego domu, o tę taką strukturę w sensie dbania o budynek, no to musimy już sami zadbać. Mamy dofinansowanie na członków tam przebywających, czy na podopiecznych w tym domu. Mamy dofinansowania w ramach projektów różnych. Startujemy wszędzie. Do Państwowego Funduszu Rehabilitacji, projekty unijne, do Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Sportu. No wszelkie projekty, które się pojawiają, to my tam startujemy, piszemy i zdobywamy albo nie pieniądze. Najtrudniej jest nam, jeżeli chodzi o takie placówki stałe. No tak jak powiedziałam, mamy ich 17, mamy na przykład ośrodki rehabilitacji w Muszynie, Ustroniu, Ciechocinku, Bydgoszczy, Olsztynie. I tam jest najtrudniej, dlatego że to są ośrodki całoroczne. Ludzie mogą tam sobie pozwolić na wyjazd, jeżeli dostaną dofinansowanie nie od nas, tylko z tak zwanych powiatowych centrów pomocy rodzinie, gdzie środki z Państwowego Funduszu są przekazywane. To nie jest 100% dofinansowania, ludzie muszą dopłacić do tego skierowania. A działalność tam trzeba utrzymać cały rok. A ludzie no, raz dostaną to dofinansowanie, raz nie, więc jakby ilość osób tam przebywających no, jest różnie z tą ilością. Więc tam jest najtrudniej. Tam jest najtrudniej, gdzie ta działalność musi być całoroczna i zawsze no, podobna. To są po prostu turnusy rehabilitacyjne, na których ludzie właśnie się uczą tego nowego życia. Więc tam najbardziej nam zależy na tym 1% i na tym, żeby móc przekazywać również ten 1% do takich placówek.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.